Agata Zielińska, witam w historiach rodzinnych. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest pani Michalina Grzesiak, autorka blogu Krystyno, nie denerwuj matki. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Blog powstał po to, żeby dzielić się na bieżąco swoimi wrażeniami, czy po to, żeby utrwalić to, co przemija?
Wbrew pozorom i panującej modzie na zakładanie blogów o tematyce rodzicielskiej, mój blog powstał właśnie po to, żeby na bieżąco zapisywać historie, które się w naszym życiu wydarzają, a o których bardzo często nie mamy czasu w ogóle opowiadać. Albo są tak małe, małostkowe, że w ogóle nam się nie chce do nich wracać, a jednak tworzą jakąś fascynującą historię, sklejoną potem do kupy z tych fragmencików i pozwalają wrócić do czasów, w których było się małym dzieckiem. W naszym przypadku do czasów bycia dzieckiem mojej córki Krysi i teraz syna Jurka.
Na tym blogu znajduje się zdjęcie pani dziadków, bo jest z nimi związana pewna historia i z tym zdjęciem.
Zdjęć w domu zostało niewiele stosunkowo, dlatego że kiedyś oczywiście nie było takiej mody na wywoływanie zdjęć pod każdą postacią. Nie było albumów, fotoksiążek, a zdjęcia robione gdzieś w starych zakładach fotograficznych były na wagę złota. Zdjęcia, które mamy w domu, są w starych takich skórzanych albumach, już poodklejane, pięknym pismem gdzieś podpisane są dla kogo, od kogo. I jednym z takich zdjęć, które zostało w naszym domu od dawna, jest zdjęcie moich dziadków, babci Wiesi i dziadka Józka. A zdjęcie ma taką historię, że jest posklejane w 45 tysiącach miejsc na trzy różne taśmy klejące, ponieważ zawsze jak się dziadkowie kłócili, to zdjęcie swoje ślubne przedzierali. A potem jak się godzili, to je sklejali. I tak oto u nas w domu do tej pory za szybą u mojej mamy w takim gabinecie jest zdjęcie dziadków raz trzymających się za rękę, potem już nie trzymających się za rękę.
Dzisiaj jest tyle zdjęć, że potarganie zdjęć chyba na nikim nie zrobiłoby już wrażenia. Wtedy myślę, że
wtedy
potarganie...
Wtedy miało taki wydźwięk tak, bardzo głęboki. Jednego. Ja ci pokażę, gdzie jest twoje miejsce i co o tobie myślę, to ci podrę zdjęcia.
Ale jak to w życiu bywa? No właśnie, kłócimy się i godzimy się. Czy pani udało się czegoś więcej o dziadkach dowiedzieć? Bo dziadkowie już nie żyją z tego,
dziadkowie
co
moi nie żyją od ponad 20 lat. Zmarli, kiedy byłam małą dziewczynką, dlatego też nie miałam za mocno czasu nawet popytać, podowiadywać się, a jestem z takich osób, które lubią słuchać i o historii przede wszystkim miasta. Z tego, co wiem, dziadkowie znaleźli się tutaj z różnych źródeł, że się tak wyrażę. Babcia przyjechała do nas ze Starej Miłosnej, czyli z Warszawy, która była doszczętnie zniszczona. W 1945 roku wyjechała do Łodzi za pracą. Oczywiście pracę znalazła w przemyśle bawełniarskim, czyli była, z tego co pamiętam, z przekazów mamy tkaczką, a dziadek był na początku jakimś pracownikiem szeregowym w fabryce, w której ona się zatrudniła, a potem uzupełnił swoje wykształcenie o technikum i stał się kierownikiem zaopatrzenia. I tutaj się rozmijają ścieżki mojej rodziny, ponieważ jedni uważają, że spotkali się w pracy gdzieś tam na taśmie przemysłowej, no to by było bardzo romantyczne. Inni uważają, że babcia na stacji mieszkała z koleżanką, która z kolei miała kolegę, którym był Józek właśnie, i ona ich ze sobą po prostu zeswatała. W 45 roku babcia przyjeżdża z Warszawy do Łodzi, a w 46 roku rodzi się wuj Grzegorz, czyli bardzo krótko czasu zajęło im rozwinięcie tego romansu, powojennego już.
No właśnie, czy coś wiadomo o tych okolicznościach? Czy tak szybko się właśnie w sobie zakochali?
Znaczy, była to miłość na pewno, taka miłość na całe życie. Więcej o nich na temat samego tego związku nie wiadomo. Wiem tylko, że to był związek bardzo burzliwy. Oni się bardzo często kłócili. Babcia hodowała piękne kwiaty, paprocie. Ja nawet pamiętam te paprocie jako mała dziewczynka, kiedy jeszcze żyłam, że te paprocie zajmowały po prostu połowę domu. I zawsze jak się kłócili, to im się najbardziej obrywało. Zawsze latały kwiaty albo przez okno, albo właśnie były darte zdjęcia. Potem się kłócili przez całe życie o wszystko generalnie, ale zawsze do siebie wracali, więc to był taki związek raczej głośny, raczej tłuczący szklanki. Mama opowiadała mi jeszcze, że wytukli całą zastawę, a po wojnie było, generalnie nie było niczego, więc jak coś udało się zdobyć, to był dosyć cenny materiał. I potem przez kilka lat byli zmuszeni pić ze słoików po musztardzie herbatę. Właśnie a propos swoich kłótni. Był to taki związek, który mimo wszystkich przeciwności losu gdzieś do siebie wracał. Zresztą, kiedy babcia umarła, dziadek wytrzymał rok. I odszedł po niej też. Także gdzieś tam ich te drogi się na koniec też bardzo silnie ze sobą zbiegły i po prostu tęsknili za sobą nawet po śmierci.
To jest taki przykład też jednej z takich typowych dróg Polaków po wojnie, a szczególnie łodzian, że właśnie bardzo dużo tutaj osób przybyło z Warszawy do Łodzi, niektórzy wrócili do Warszawy, inni zostali. No i ten przemysł włókienniczy, tak? No to tutaj myślę, że 3/4 osób w nim pracowało, a szczególnie kobiety, można powiedzieć, że były skazane na ten przemysł włókienniczy. tajemniczy.
Pytałam się jeszcze dzisiaj mojej cioci, uzupełniając sobie wiedzę na temat swojej rodziny. Ciocia, siostra mojego dziadka, jedyna, która z rodzeństwa Nowaczyków jeszcze żyje i ma coś do powiedzenia. Pytałam się, jakie były zawody rodziców, czyli rodziców mojego dziadka, czyli jeszcze sięgając jedno pokolenie do tyłu. Wiem, że mój pradziad pracował gdzieś w jakichś zakładach zbrojeniowych na terenie Litzmannstadt getto. Wiem, że ta praca go niejednokrotnie uratowała im życie, również mojemu dziadkowi, który nosił identyczne imię, bo to był Józef i Józef. I kiedy poszukiwano mojego dziadka, mój pradziadek zgłaszał się na posterunki w imieniu dziadka i to uratowało mojemu dziadkowi z kolei życie, który uciekał przed Niemcami, ponieważ pracował gdzieś na jakichś robotach, został wywieziony w ogóle do Niemiec, tych Niemiec uciekł, szedł torami kolejowymi, w ogóle strasznie skomplikowana jakaś historia. Torami kolejowymi wracał do domu, do Polski, a uciekał przed Orzenkiem, ponieważ Niemiec, u którego pracował, chciał go wyswatać ze swoją córką, która mu po prostu nie odpowiadała. I on po tych torach wrócił do Polski, a z kolei moja prababka miała, kiedy zapytałam moją ciocię dzisiaj o pracę, jaką wykonywała, miała napisane w dokumentach, że przy mężu, czy coś takiego, jakiś taki tytuł wtedy nosiły kobiety. Więc to, że się udało po wojnie mojej babci przyjechać i znaleźć pracę, było dosyć dużym wyróżnieniem, tym bardziej, że moja babcia miała wykształcenie, miała tak zwaną małą maturę, kończyła przed wojną. Zawód, jaki miała wykonywać, to z tego, co pamiętam, miała być przedszkolanka, więc zupełnie coś innego. Natomiast ta mała matura była na tyle wysokim wykształceniem, pomimo tego, że naprawdę była niewielkim, ale na tamte czasy coś oznaczała i pozwoliła babci przez to zahaczyć się tutaj w Łodzi w dobrej fabryce.
Nic nie wiadomo, czy babcia kiedykolwiek tęskniła za tą Warszawą.
Babcia przyjechała do Łodzi już jako sierota, ponieważ moja prababcia, zresztą piękna kobieta, którą miałam przyjemność widzieć na zdjęciach tych nielicznych, które zostały u nas w domu, z kapeluszem na bakier, w pięknych garsonach, z jakimiś tutaj poduszkami w ramionach, z pięknie odszytymi. Zresztą chyba była krawcową, nawet z tego, co pamiętam. Umarła, kiedy babcia miała 13 lat, na gruźlicę. I od tej pory jakby wydaje mi się, że babcia nie miała po prostu do kogo tęsknić, ponieważ matka odeszła, a całe życie, które zaczęła, nowe życie, zaczęła w Łodzi już, z dziećmi swoimi, ze swoim mężem.
Cały czas pytam rozmówców, uczestników, bohaterów tego programu, w jakim momencie zaczęli się zastanawiać i co sprowokowało to takie sięganie do korzeni, próbę właśnie odtworzenia losów rodzinnych, na jakim są etapie, albo właśnie co planują.
To było definitywnie urodzenie się mojego pierwszego dziecka i chęć sprzedania jej jak największej ilości informacji, a wiem, że umysł jest zawodny, prawda, i nie zawsze będziemy młodzi i piękni, będziemy pamiętać wszystko, co się wydarzyło, dlatego ja zaczęłam drążyć, żeby móc jej coś przekazać, żeby wiedzieć w ogóle cokolwiek o sobie. No to jest fascynujące, żeby wiedzieć, skąd się jest, skąd się pochodzi, dogrzebać się do takich informacji, jak na przykład wojska Józefa Piłsudskiego, w których służył mój pradziad Józef właśnie, rocznik 1900, który opowiadał o Piłsudskim same najlepsze historie i absolutnie peany zachwytu. I ja czuję z tego absolutną dumę, że mogę się tym pochwalić, a nie wiedziałam o tym, dopóki nie zaczęłam się pytać mamy czy cioci właśnie, jak to wszystko wyglądało i chciałabym, żeby moje dzieci po prostu czuły dokładnie tą samą dumę, miały świadomość swojego pochodzenia, może też troszeczkę zeszły z tonu, jeżeli chodzi o kłótnie i swary typu kto z jakiego miasta pochodzi i w ogóle, że nie lubimy się z warszawiakami na przykład, prawda? Łódź z Warszawą to no drzekoty notorycznie. A okazuje się, że my jesteśmy z Warszawy po części jedną nogą, gdzieś tam nasze korzenie są warszawskie, więc nie ma się o co tak naprawdę tłuc.
Wracając do marszałka, to też po raz kolejny się spotykam z taką sytuacją, że no, ktoś tam w rodzinie bardzo długo nie wiedział, że dziadek na przykład tak służył w Legionach, bo myślę, że przez wszystkie lata PRL-u to musiało być niestety skrzętnie ukrywane.
Ja się dowiedziałam jakiś czas temu. Byłam dużo młodsza, bo byłam nastolatką i ta informacja gdzieś mi się zakodowała w głowie. Ten Piłsudski mi się przewijał w kilku opowieściach, ale nie wiedziałam dokładnie, który z moich dziadków, czy dziadek, czy pradziadek. W związku z tym, że nosili to samo imię, sytuacja była jeszcze bardziej dla mnie skomplikowana, ale wyjaśniłam ten wątek i wiem już na pewno, że to był mój pradziad, który walczył w Bitwie Warszawskiej, miał 20 lat i jak powtarzała dzisiaj ciocia, same peany przynosił do domu, uwielbienia dla marszałka, przynosił historie, których moja ciocia podobno uwielbiała wysłuchiwać jako mała dziewczynka, siadała, zakładała ręce i pełna zdumienia słuchała o jego koniu, o tym jak przyjeżdżał do swoich żołnierzy, pozdrawiał, jaki był w ogóle, że był dla nich naprawdę autorytetem. I fantastyczne jest to, że mogę się tego dowiedzieć z opowiadań osób mi bliskich, a nie z książki, dokładnie, tak? Bo książki mogą nadać statut bohatera, super, fantastycznego człowieka, wcale mogło tak nie być. A ja wiem z opowieści mojej rodziny, że Piłsudski był człowiekiem naprawdę fantastycznym i był im przywódcą takim, jakiego go sprzedają książki.
To reasumując, można pisać bloga po to, żeby coś zostawić bliskim po sobie, tak?
Tak, zachęcam, jeżeli ktoś ma, nawet nie trzeba mieć za dużo talentu, żeby być szczerym z Państwem, tutaj wystarczy po prostu znaleźć odrobinę wolnego czasu, jeżeli nie w internecie, założyć sobie zeszyt i spisywać sobie najfajniejsze, najzabawniejsze albo najsmutniejsze historie swojego życia, żeby potem właśnie nie siedzieć tak jak ja z moją rodziną i próbować odgrzać jakieś w ogóle informacje sprzed
posklejać,
wieków,
tak.
Posklejać do kupy.
Do pisania bloga zachęcała Michalina Grzesiak, autorka bloga zatytułowanego Krystyno, nie denerwuj matki. A ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.